Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki The Inner Game of Tennis Wii. Timothy'ego Galvaya to klasyczny poradnik o psychologii wykonania, po raz pierwszy opublikowany w latach 70. Mimo że punktem wyjścia jest tenis, książka nie jest przede wszystkim instrukcją techniki uderzeń. Autor bada to, co dzieje się w umyśle zawodnika, gdy zna właściwe działanie, lecz pod presją nie potrafi go wykonać. Galvay rozróżnia grę zewnętrzną, czyli rywalizację z przeciwnikiem, warunkami i wynikiem, od gry wewnętrznej, toczonej z napięciem, samokrytyką i rozproszeniem. Jego celem jest pokazanie, jak ograniczać mentalne przeszkody, zamiast bez końca mnożyć polecenia dla własnego ciała. Centralne miejsce zajmuje stan spokojnej koncentracji oraz zaufanie do naturalnej zdolności uczenia się. Książka należy do kanonu literatury o sporcie i rozwoju kompetencji, a jej idee są stosowane także w pracy, edukacji, muzyce i wystąpieniach publicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dwie równoległe gry, wynik na korcie i walka z własnym umysłem, Galvay proponuje proste, lecz pojemne rozróżnienie. Gra zewnętrzna obejmuje elementy łatwo zauważalne, piłkę, rakietę, przeciwnika, wynik, warunki kortu i reguły. To na niej koncentruje się większość treningu. Gra wewnętrzna dotyczy natomiast jakości uwagi zawodnika oraz jego reakcji na błąd, stawkę i oczekiwania. Jej przeciwnikami są wahanie, lęk przed porażką, nadmierna kontrola i osądzanie siebie podczas działania. Autor nie twierdzi, że technika lub przygotowanie fizyczne są nieistotne. Pokazuje raczej, że nawet dobrze opanowana umiejętność może stać się niedostępna, gdy psychiczne zakłócenia przejmują sterowanie. To rozróżnienie zmienia sposób interpretowania słabszego występu. Nie każdy błąd musi oznaczać brak talentu, złe nawyki albo konieczność kolejnej serii technicznych instrukcji. Czasem problemem jest to, że zawodnik obserwuje siebie zbyt nerwowo i próbuje świadomie kontrolować ruch, który powinien przebiegać płynnie. W tenisie skutkuje to spóźnieniem, sztywnością oraz utratą kontaktu z piłką. W innych dziedzinach analogicznie działają blokada podczas prezentacji, napięcie na egzaminie czy trudność w improwizacji muzycznej. Wartość modelu Galvaya polega na tym, że kieruje uwagę nie tylko na to, co należy poprawić, lecz także na to, co przeszkadza wykorzystać już posiadane możliwości. Po drugie, Self 1 i Self 2, czyli jak samokrytyczne instrukcje zakłócają wykonanie, najbardziej znanym narzędziem pojęciowym książki jest podział na Self 1 i Self 2. Self 1 to świadomy, komentujący głos, który wydaje polecenia, ocenia ruchy i przewiduje negatywne skutki błędów. Self 3 oznacza natomiast działającą stronę człowieka, ciało i jego praktyczną zdolność do koordynacji, obserwacji oraz uczenia się przez doświadczenie. Galvay używa tego podziału nie jako ścisłej teorii naukowej umysłu, lecz jako użytecznej metafory problemu wykonawczego. Gdy Self 1 zasypuje Self 2 komendami, uwaga odrywa się od realnej piłki i aktualnego ruchu. W praktyce zawodnik może po nieudanym zagraniu mówić sobie, że musi mocniej skręcić nadgarstek, niżej ugiąć kolana albo koniecznie trafić w określony punkt. Taka analiza bywa potrzebna w ograniczonym zakresie, szczególnie poza presją wymiany. Jednak podczas gry nadmiar instrukcji rozbija działanie na mechaniczne części i zwiększa napięcie. Galvay zachęca więc do zastępowania osądu dokładnym zauważaniem. Zamiast etykietować piłkę jako fatalną, gracz może obserwować jej tor, wysokość, miejsce kozła i własny kontakt z rakietą. To nie oznacza bierności ani ignorowania błędów. Oznacza dostarczanie sobie rzetelnej informacji bez dodawania wstydu, paniki i przymusu. W ten sposób doświadczenie staje się materiałem do uczenia, a nie dowodem osobistej niekompetencji. Po trzecie, spokojna koncentracja zamiast wysiłkowej kontroli każdego ruchu, stan, który Galvay nazywa spokojną koncentracją, jest rdzeniem jego metody. Nie chodzi o rozluźnienie rozumiane jako brak zaangażowania, ani o bierne liczenie na dobry dzień. Jest to pełna obecność przy bieżącym zadaniu, połączona z ograniczeniem zbędnego napięcia fizycznego i mentalnego. Zawodnik pozostaje uważny na piłkę, rytm wymiany oraz własne odczucia, ale nie śledzi obsesyjnie wyniku ani nie rozpamiętuje poprzedniego punktu. Taka koncentracja ma być jednocześnie szeroka enough, by zauważać sytuację, i konkretna enough, by reagować na to, co dzieje się teraz.
Autor sugeruje, że uwaga najlepiej stabilizuje się, gdy przyczepia się ją do obserwowalnych szczegółów.
W tenisie może to być na przykład śledzenie szwów piłki, dźwięku kontaktu z rakietą albo kierunku lotu. Te bodźce nie są magicznymi rytuałami.
Działają dlatego, że zajmują umysł aktualnym doświadczeniem, zamiast zostawiać go samokrytycznym prognozom. Gdy gracz myśli wyłącznie o tym, że nie może przegrać gema, jego uwaga przesuwa się w przyszłość, nad którą nie ma bezpośredniej kontroli. Kiedy obserwuje nadlatującą piłkę, wraca do działania, które rzeczywiście może wykonać. Koncepcja ta wyprzedza popularny dziś język przepływu, ale ma charakter praktyczny.
Jest propozycją regulowania uwagi w konkretnym momencie, a nie obietnicą stałego, idealnego stanu. Po czwarte, nauka przez bezstronną obserwację,
a nie przez nieustanne korygowanie. Galway podważa tradycyjny model nauczania, w którym trener bez przerwy diagnozuje błędy i podaje uczniowi kolejne techniczne poprawki.
Nie odrzuca wiedzy trenerskiej, lecz wskazuje koszt nadmiaru korekt. Uczeń zaczyna uzależniać ocenę postępu od zewnętrznego autorytetu, boi się pomyłek i próbuje spełnić opis ruchu zamiast odczuwać jego rytm. Tymczasem organizm otrzymuje wiele informacji zwrotnych bezpośrednio z wykonania. Widzi rezultat, czuje napięcie, słyszy dźwięk kontaktu i porównuje kolejne próby.
Jeśli uwaga jest dostatecznie spokojna, może wykorzystywać te dane do naturalnej adaptacji.
W Gesinschede ważne są ćwiczenia oparte na świadomym obserwowaniu, a nie na wymuszaniu poprawy.
Zadaniem może być zauważenie, gdzie ląduje piłka lub jak zmienia się jej trajektoria, bez natychmiastowego wydawania sobie oceny. Dzięki temu zawodnik oddziela fakty od interpretacji. Piłka wylądowała za linią. To fakt. Jestem beznadziejny. To osąd, który nie mówi, co właściwie wydarzyło się w ruchu.
Takie podejście sprzyja eksperymentowaniu i tworzy warunki do trwalszej nauki.
Jego ograniczeniem jest to, że nie zastąpi całej specjalistycznej instrukcji, zwłaszcza przy ryzyku kontuzji czy złożonych problemach technicznych.
Galway przekonująco pokazuje jednak, że instrukcja jest skuteczniejsza, gdy nie zagłusza własnej zdolności ucznia do percepcji i samodzielnego dostosowania.
Na koniec, wynik jako informacja, rywalizacja jako okazja do poznania własnej gry, książka proponuje mniej defensywne podejście do rywalizacji.
W tradycyjnym ujęciu mecz łatwo staje się sądem nad wartością zawodnika. Wygrana daje chwilową ulgę, a porażka bywa traktowana jako potwierdzenie braku zdolności.
Galway wskazuje, że takie utożsamienie wyniku z własną oceną wzmacnia grę wewnętrzną w jej destrukcyjnej formie.
Gracz zaczyna chronić ego, unikać ryzyka i nadmiernie kontrolować każdy punkt. Paradoksalnie właśnie wtedy oddala się od swobodnego wykorzystania umiejętności.
Autor nie namawia do lekceważenia wyniku. Punkty, sety i zwycięstwa są realną częścią sportu oraz dostarczają potrzebnej informacji o skuteczności.
Proponuję jednak, aby wynik nie był jedynym obiektem uwagi. Mecz można traktować także jako sytuację poznawczą, w której zawodnik sprawdza,
co dzieje się z jego koncentracją pod presją, jakie zagrania wybiera automatycznie i jak reaguje po błędzie.
Taka perspektywa przywraca znaczenie procesowi, nie odbierając rywalizacji jej ostrości. Jest też łatwa do przeniesienia poza kort.
Drobną rozmowie rekrutacyjnej, koncercie lub publicznym wystąpieniu rezultat ma znaczenie, ale pełna kontrola nad nim nie jest możliwa.
Kontrolować można jakość przygotowania, uwagę na bieżącym zadaniu oraz sposób powrotu do działania po potknięciu.
To właśnie te elementy Galway uznaje za praktyczny obszar gry wewnętrznej.
Podsumowując, The Inner Game of Tennis warto polecić przede wszystkim tenisistom, trenerom i osobom uczącym się umiejętności wykonywanych pod presją.
Skorzystają z niego także muzycy, mówcy, liderzy oraz ludzie, którzy zauważają u siebie rozbieżność między tym, co potrafią na treningu lub w przygotowaniu, a tym, co pokazują w ważnym momencie.
Największa praktyczna korzyść płynie z nauczenia się rozpoznawania zakłóceń, samokrytycznych komentarzy, napięcia, obsesji na punkcie wyniku i nadmiaru instrukcji.
Książka nie oferuje szybkiej formuły na zwycięstwo. Dostarcza natomiast języka oraz ćwiczeniowego kierunku, który pomaga przenieść uwagę z oceny siebie na obserwację zadania.
Na tle typowych poradników sportowych Galway wyróżnia się tym, że nie buduje przekazu wokół większej dyscypliny,
agresywnej motywacji ani katalogu idealnych technik. Jego zasadnicze pytanie brzmi, jak przestać przeszkadzać procesom uczenia i wykonania, które w pewnej mierze już działają. To podejście jest zarazem jego siłą i granicą.
Czytelnik szukający szczegółowego programu treningu tenisowego będzie potrzebował innych źródeł. Osoba zainteresowana psychologiczną stroną koncentracji znajdzie jednak klasykę,
która pozostaje czytelna, ponieważ opisuje trwałe doświadczenie. Wewnętrzny głos staje się najgłośniejszy właśnie wtedy, gdy najbardziej chcemy dobrze wypaść.
Książka zachowuje wartość dzięki prostemu rozróżnieniu między potencjałem a zakłóceniami i dzięki konsekwentnemu naciskowi na uważność bez osądzania. Jeśli chcesz nas wesprzeć,
Timothy Galway, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.